Ponad 300 ofiar śmiertelnych izraelskich nalotów na Strefę Gazy.
Minionej nocy państwo żydowskie zerwało zawieszenie broni i wznowiło bombardowania.
Do jednostek izraelskiego wojska wzywani są rezerwiści na Bliskim Wschodzie, więc znów robi się gorąco.
Jest tam dziennikarz RMF FM, z którym połączymy się w faktach.
Sprawdzamy też rosyjskie komentarze do dzisiejszej rozmowy Putin-Trump.
A za chwilę poranna rozmowa RMF FM.
Gościem Tomasza Terlikowskiego, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
Rośnie tragiczny bilans izraelskich nalotów na Strefę Gazy.
Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 310, przekazał portal Times of Israel. Rannych jest już ponad 1000 osób.
Na nagraniach ze Strefy Gazy zamieszczonych w mediach społecznościowych, które mamy też na naszej stronie rmf24.pl, widać, że wśród ofiar są dziesiątki cywilów, dzieci, kobiety i osoby starsze.
Izrael zaczął kolejną długotrwałą operację wojskową. Kolejni rezerwiści są wzywani do jednostek. Żydowskie miasta szykują się na palestyński odwet. Jak wiecie z faktów, dzisiaj w nocy Izrael zerwał zawieszenie broni i wznowił bombardowanie Strefy Gazy.
Łączymy się z Jerozolimą, gdzie jest Krzysztof Berenda. Krzysztof, rozejm między Izraelem a Hamasem trwał od 19 stycznia. Dziś został formalnie zerwany. Jaki plan ma Izrael?
Dzień dobry. Rząd Benjamina Netanyahu ogłosił, że zamierza walczyć bombardowaniami i organizować naloty tak długo, aż Hamas wypuści wszystkich żydowskich zakładników, a tych od 7 października 2023 roku jest cały czas w Gazie około 35. Nowa operacja wojskowa ma doprowadzić do ich uwolnienia, tak przekonują władze. Tutejsza ulica patrzy na to jednak znacznie bardziej sceptycznie. Ludzie wiedzą, że ofiarami kolejnych uderzeń w Gazie mogą paść sami zakładnicy, a to dlatego, że Hamas przytrzymuje ich przecież w swoich bazach. Po drugie, wiele osób zastanawia się, czy premiera Netanyahu nie interesuje wznowienie operacji wojskowej tylko dlatego, żeby zablokować planowane na jutro tu w Jerozolimie potężne, całodniowe demonstracje rządowe. One dotyczą właśnie bezpieczeństwa, niejasnej sytuacji, konfliktu rządu z tutejszymi służbami specjalnymi. Netanyahu właśnie w ten sposób operacją wojskową może zakazać wszelkich zgromadzeń. Z Jerozolimy Krzysztof Berenda.
Ukraina musi zniknąć ze strefy wpływów Zachodu. Dla nas nie ma alternatywy. Tak pisze jeden z kremlowskich propagandystów przed rozmową telefoniczną Trump-Putin.
To główny poranny tekst na stronie agencji RIA Nowosti. Krzysztof Zasada zapoznał się z tym rosyjskim przekazem dnia. Witam Krzysztof, dzień dobry.
Dzień dobry.
Co jeszcze z niego wynika?
Autor podaje warunki rosyjskiej zgody na zawieszenie broni w Ukrainie. Według niego Rosjanom rozejm nie jest potrzebny, a nawet twierdzą, że nie powinien być ogłaszany. Propagandysta uważa, że warunki pokoju powinny być negocjowane bez zawieszenia broni. Przecież ten proces już trwa, dodał.
Jakie to warunki?
Wstrzymanie dostaw zachodniej broni, sformalizowana odmowa Ukrainy o wstąpieniu do NATO i zobowiązanie traktatowe sojuszu o odmowie przyjęcia Ukrainy. Przejęcie przez Rosję kontroli nad całością terytorium nowych podmiotów federalnych, czyli zajętych ukraińskich obwodów, powstanie rządu zdolnego do zawierania porozumień z Rosją i zniesienie zachodnich sankcji wobec Rosji, a także zwrot zamrożonych rezerw walutowych.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Tomasz Terlikowski i jego goście. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, moim gościem jest Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były prezesnik, były minister sprawiedliwości. Witam, panie senatorze.
Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy, radia RMF FM.
No i zaczniemy od pytania, co dalej ze sprawą Barbary Skrzypek? To się powinno jeszcze wydarzyć, bo mamy wypowiedź prezydenta, mamy wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich, mamy stanowisko prokuratury, coś jeszcze?
No, stanowisko prokuratury jest w tej sprawie najważniejsze, że prokuratura przeprowadzi czynności oczywiście wyjaśniające w tej sprawie. No, ja mogę mieć nadzieję, że to jakoś wpłynie na...
A jakie to jeszcze powinny być czynności wyjaśniające?
A czy to oczywiście to jest najprawdopodobniej, bo tego nie wiem, jestem byłym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Moim zdaniem trzeba absolutnie bardzo poważnie rozważyć przeprowadzenie sekcji zwłok. Zakładam, że prokuratura w tej sprawie będzie się kontaktować.
A co na to rodzina, pytanie?
Będzie się kontaktować z rodziną. Też jeżeli taki kontakt będzie, no to z punktu widzenia rodziny też uważam, że zawsze to jest trudna decyzja.
Ale po co sekcja zwłok? To znaczy, jaki mógłby być jej cel?
Sekcja zwłok mogłaby odpowiedzieć na przykład w sensie medycznym, co było przyczyną zgonu. Sekcja zwłok na pewno może odpowiedzieć, co nie było przyczyną zgonu. Przecież no, dzisiaj już mamy wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że do tej pory nie było ofiar śmiertelnych. Teraz pierwsza już jest.
No, tak... Rozumiem, że chodzi o stres. To znaczy chyba nikt nie oskarża, że prokurator Ewa Wrzosek zabiła...
Ja nie wiem, co prezes Kaczyński miał na myśli. Prezes Kaczyński mówi o Łotrach. Dlatego tym bardziej uważam, że w tej sprawie trzeba maksymalnie dużo informacji.
Widzimy jakby, bo to wynika jednak z wypowiedzi. Wynika z tych wypowiedzi, że oskarżenie jest takie, że zestresowano bardzo pewnymi czynnościami tą osobę i ona z powodu stresu zmarła.
Panie doktorze, ja przyznaję, że ja mam kłopot z mówieniem w tej sprawie. Może w ogóle powinienem całkiem inaczej rozpocząć. Przekazuję kondolencje synowi, przekazuję kondolencje rodzinie pani Barbary Skrzypek. Każda śmierć to jest ogromna tragedia, która dotyka wyjątkowo mocno bliskich. Dzisiaj ci bliscy nie mają czasu być z tą swoją stratą, bo słyszą wokół dyskusję i to jest oczywiście dla nich bardzo trudna sytuacja. Z punktu widzenia instytucji publicznych trzeba zrobić wszystko, żeby pokazać maksymalnie dużo. Moim zdaniem absolutnie byłbym za tym, żeby ujawnić protokół z przesłuchania pani Barbary Skrzypek z dwoma zastrzeżeniami. Jeżeli w trakcie tego przesłuchania, i to nie pod wpływem pytań prokuratorów, ale świadek może różne rzeczy mówić, pojawiły się jakieś elementy związane z prawami osobistymi, to oczywiście one muszą być zanonimizowane. No i druga decyzja, już trudniejsza, prokuratora. Co z fragmentami, no, które mogą ułatwić innej osobie przygotować się do obrony? O czym mówię? No w prasie już czytamy, że sfałszowano pełnomocnictwo Barbary
Skrzypek. Inne media informują o tym, że to pełnomocnictwo jest, więc tutaj mamy niespójność.
Ale widzi, panie doktorze, dlatego ja jestem za tym, żeby jak najwięcej...
Ujawnić ten protokół.
Jak najwięcej opinii publicznej przedstawić. Tak, no bo jeżeli przeszliśmy już fazę dyskusji, która mówi nie wprost, pośrednio, jakbyśmy tego nie definiowali, że ta tragedia nie jest przypadkiem, no to moim zdaniem odpowiedzialnością instytucji publicznych jest, żeby przedstawić jak najwięcej informacji w tej sprawie. Dlaczego ja mówię to z takim pewnym dystansem? No mamy sprawę katastrofy smoleńskiej, która była przedstawiana jako zbrodnia. Tam prokuratura wbrew rodzinom podejmowała, i to po latach,
i rozumiem, tu chce pan powiedzieć, to rodzina powinna się zgodzić.
To by był najbardziej prawidłowy scenariusz. Oczywiście od razu powiem, prokuratura ma w tym zakresie uprawnienia władcze. To prokurator może podjąć taką decyzję, nawet wbrew rodzinie.
Do prokuratury za chwilę wrócimy, ale teraz czas na pytanie od słuchaczy radia RMF FM. Bardzo proszę, panie senatorze, dwie koperty proszę wylosować.
Dwie, tak?
Dwie.
Jedna
od razu.
Z góry, druga z dołu.
Proszę bardzo, pan senator prawie jak środka w
losowaniu. Waldemar z Lublina
zadaje pytanie.
Czy jest pan za wpisaniem 4% PKB na obronność? A dlaczego mamy zmniejszać nakłady na obronność?
Chodzi o minimum, wydajemy,
a tego tu nie ma.
Ale chodzi oczywiście o propozycję prezydenta, pan ma świadomość tego.
Tak jest. Ja jestem za tym, że dzisiaj nakłady na obronność muszą być adekwatne do sytuacji. Są na poziomie 4,7 i bardzo dobrze, nie ma przestrzeni dzisiaj, żeby je zmniejszać. Co do zmiany w konstytucji, bo tego
to
dotyka
jest pytanie, oczywiście.
To tam inicjatywy pana prezydenta, to gdyby to było przedmiotem powszechnego konsensusu, to nie mówię nie, aczkolwiek znam trochę różnych jeszcze dodatkowych zagadnień, które pewno w konstytucji, jeszcze byśmy takiego przeglądu dokonywali, warto by uporządkować. Nie wiem, czy pan redaktor wie,
ale jak
konstytucja marcowa miała zapisane, że po 25 latach
jest
konstytucja
przegląd.
Jest przegląd zwykłą większością głosów.
Fantastycznie, ale jakbyście zaczęli zmieniać inne przepisy, to już by była afera. Pytanie jest krótkie, proste. Czy te 4%
z mojego punktu
wpisać?
Widzenia, jeżeli będzie co do tego zgoda, jestem absolutnie za. Polska jest w określonej sytuacji. Oczywiście w konstytucji są inne zapisy dotyczące na przykład poziomów zadłużenia, więc to też trzeba skleić i sprawdzić, jak to można połączyć.
I drugie pytanie, ma pan drugą kopertę.
Ojej, przepraszam,
proszę,
odłożyłem
od razu. Damy tym razem szybko pan odpowiedział, to możemy tak wysłuchać.
Kiedy zostanie rozdzielone stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego?
To była mocna obietnica.
Minister Bodnar mówi, że projekt jest gotowy. No nie zostanie rozdzielone przed momentem, kiedy będzie nowy prezydent. Andrzej Duda jest przeciwny.
Prezydent Mencen się zgodzi?
Nie zakładam, żeby Sławomir Mencen wygrał wybory prezydenckie. Ja oczywiście zakładam, że wygra je Rafał Trzaskowski. I tak Rafał Trzaskowski popiera rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości.
Wygra?
Panie doktorze, Karol Nawrocki jest dla mnie jedną wielką, niezapisaną księgą, człowiekiem o ogromnych talentach. Uważam, że Polska powinna twardo mówić, że to jest silna kandydatura do literackiej Nagrody Nobla. Co prawda ukrywał się pod pseudonimem Tadeusz Batyr, a nie on jeden w historii polskiej literatury, ale panie doktorze, na pewno Karol Nawrocki był jedynym, który pod przykryciem reklamował własną książkę, bo udzielił wywiadu jako Tadeusz Batyr, chwaląc Karola Nawrockiego, historyka, którego badania doprowadziły do tego, że on jako Tadeusz Batyr, czyli Karol Nawrocki, mógł napisać świetną książkę o gangsterze trójmiejskim, czyli Nikosiu.
I kończymy część radiową, żegnamy się z radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych i na portalu YouTube.
Dziękujemy bardzo, rozmowa trwa w sieci.
A my polecamy fakty o 8.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.